Dogrywka na 97.1 FM i tak jak zapowiadałem, o żużlu dzisiaj najwięcej i teraz będzie bardzo dużo, bo dwaj goście, którzy mają dużo do powiedzenia o żużlu. Kamil Kawicki, Stelmet Faluba z Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Noskowicz, Radio Zachód. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Rozmawiamy o wczorajszym meczu w Toruniu. To po pierwsze o zakończeniu rundy zasadniczej, o zbliżających się półfinałach. A zaczniemy chyba od tego nieszczęścia, które się wydarzyło, bo miałem wrażenie, że tutaj w miarę bardzo dobrym nastroju będziemy od początku rozmawiali. Tymczasem mecz się zaczął niewiarygodnie od dwóch upadków Nickiego Pedersena, gdzie drugi wypadek, wiadomo, doprowadził do tego, że ma 4 złamane żebra, złamany kawałek palca, odbite płuco, coś jeszcze?
No odma płucna, no to jest też...
Wystarczy, tak? Więcej na szczęście nic nie ma?
No ogólnie, bardzo złe samopoczucie, obicie całego ciała. Widzieliśmy, jak ten upadek wyglądał, raz, że uderzenie o tor, dwa, że potem jeszcze spadł na niego motocykl, więc... Naprawdę było to bardzo groźne.
Słuchajcie, bo wczoraj ekipa zielonogórska, to do Macieja najpierw, ekipa zielonogórska, czyli trener, prezes, zawodnicy też chyba mówili, że strasznie ostro jechała drużyna toruńska. Czy to było widać rzeczywiście, czy to jednak w ferworze walki według ciebie te upadki, bo potem mieliśmy atak Jasona Doyla na Piotrze Protasiewiczu, czy według ciebie, nie powiem, że z premedytacją, że celowo wjeżdżali, ale czy byli tak napaleni ci torunianie na ten ostatni mecz, walczyli o te kontrakty na kolejny sezon, to było widać gołym okiem, że oni są tacy ostrzy, czy jednak to był ferwol walki i to jest przesada mówić, że to oni niemal tam nie powybijali tego Falubazu.
Chyba trafiłeś trochę w punkt, bo ja zawsze, jak są takie dość radykalne wypowiedzi, to chciałbym mimo wszystko zobaczyć ten mecz, kiedy emocje już opadły, na przykład dzisiaj na spokoju sobie to wszystko obejrzeć i sformułować sobie wniosek, czy rzeczywiście było tak ostro, było na żyletki, no podkreślali żużlowcy, oni byli na torze, Piotr Protasiewicz czy Adam Skórnicki, menadżer, z którym rozmawialiśmy, że faktycznie było ostro, no to ja przyznaję, że skoro fachowcy tak mówią, to musieli tę ostrość poczuć, natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że Getwell Toruń tym jednym meczem chciał zmazać plamę sportową z całego sezonu i jeżeli ktoś walczy o kontrakt, to tylko tym jednym meczem chyba nikogo nie przekona. Oczywiście wiadomo, że się pamięta wielu żużlowców po ostatnich występach, ale nie sądzę, żeby tutaj raptem ten mecz miał aż tak wielkie znaczenie, natomiast ja się zgadzam z tezą, że faktycznie torunianie wczoraj pojechali z zębem zdecydowanie większym niż w poprzednich spotkaniach na własnym torze na MotoArenie, gdzie widać było bardzo często bezradność spotkania ze Spartą Wrocław czy z Motorem Lublin, gdzie przegrali w takim stylu fatalnym. Wczoraj tego nie było czuć. Wczoraj przede wszystkim ci, którzy zawodzili, raptem odzyskali wigor, prędkość, taki Rune Holta przykładowo, to ja przecierałem oczy ze zdumienia. Facet ma 46 lat, wszyscy na nim łącznie z mówiącym te słowa postawili krzyżyk, a on wczoraj wygrał mecz praktycznie drużynie z Torunia, dlatego to mnie zaskoczyło, a jeśli chodzi o ten ferwor walki, trudno mi powiedzieć. Ja przyjmuję, że coś takiego było, skoro mówią o tym żużlowcu, ale czy ta ostrość była aż tak duża, tu bym chyba nie powiedział.
Kamil, w klubie jednak tak jednoznacznie mówicie, torunianie, przesadziliście, to było wariactwo, my tu ostatni mecz jechaliśmy rundy zasadniczej w zasadzie bez stawki.
No właśnie, mecz wydawało się, że o nic, tak, o pietruszkę, o prestiż, o honor, o takie walory, a było na torze bardzo ostro. Ja jestem daleki od tego, że któryś z zawodników celowo coś zrobił, bo w sporcie, w żużlu takie coś nie popłaca. Pamiętajmy, że generalnie Jason Doyle, czy Jack Holder, czy Rune Holta
uznawani,
są zaliczani do zawodników po prostu jeżdżących zdecydowanie ostro, z determinacją, czasami jakby na pograniczu i tak to było wczoraj. Więc ja nie chciałbym i nie dopuszczam myśli o tym, że było to jakieś działanie celowe, ale faktycznie był to mecz ostry i te zdarzenia jakby prokurowali zawodnicy toruńscy. Czy jednym meczem można do siebie przekonać? Pewnie nie, ale w przypadku właśnie takiego Rune Holty odnoszę wrażenie, że po dwóch poprzednich niezłych meczach, bo ktoś nawet wyliczył, że z trzech ostatnich meczów on ma średnią blisko 2,1 punktu na bieg, to jeszcze tym meczem ze Stelmetem Falubazem wczoraj, myślę, że mógłby przekonać działaczy toruńskich, pamiętajmy, że to jest Polak tak naprawdę, jeżeli chodzi o formalny, regulaminowy parametr, działaczy toruńskich do tego, żeby być, nie wiem, jednym z liderów pierwszoligowego Getwell Toruń, a być może działaczy innych klubów, którzy będą usilnie szukali wartościowego na drugą linię Polaka, więc no mieli o co Torunianie jechać. Pamiętajmy, że każdy ma też zapisy kontraktowe, każdy punkt ma określoną stawkę i czy to jest pierwszy, środkowy, czy ostatni mecz, zawodnicy też wiedzą po co jadą, a jest takie powiedzenie w żużlu, czy w ogóle w sporcie, że jesteś tak silny jak twój ostatni występ, spotkanie, mecz, jakkolwiek, więc paradoksalnie i wbrew pozorom ten mecz był naprawdę o coś i to chyba nawet bardziej dla Torunian niż dla Zielonogórzan, którzy w zasadzie zdobywając punkt bonusowy przesuwali się na trzecie miejsce w tabeli i tak się właśnie stało.
Słuchajcie, a to teraz kwestia sportowa. Stawiam tezę, że bez nikiego i tak powinien Falubas wygrać to spotkanie. Co panowie na to?
Wydawać by się mogło, że tak po pierwszych sześciu wyścigach, bo po sześciu ta arytmetyka się chyba tak układa, że Pedersen był dwa razy już zastępowany, a nie jestem pewien, czy w siódmym go Pawliczak drugi raz nie zastępował, ale mniejsza z tym, sześć wyścigów za nami, czyli
10 punktów przewagi,
ponad jedna trzecia zawodów i raptem Falubas to gubi. Ja sobie nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co się takiego wydarzyło. Oczywiście no jesteśmy my dziennikarze po rozmowach z żużlowcami i oni podkreślali, że ten tor się trochę zmienił. Piotr Protasiewicz mówił, że rzeczywiście nie było tego lania pod koniec zawodów, czyli można powiedzieć, że takie asy toruńskie, bo to są asy, to są żużlowcy, którzy potrafią jechać, no w tej drugiej części wykorzystali do maksimum znajomość tej motoareny, która wreszcie była atutem gospodarzy, a stała się no mniejszym atutem po stronie Zielonogórzan. Przegrywaliśmy starty zdecydowanie też, jeżeli chodzi o takie parametry. Tu się zastanawiałem, co się takiego wydarzyło. Nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile to były kwestie takie typowo związane z nawierzchnią, a na ile taki Patryk Dudek, widząc co się dzieje, mając w perspektywie mecz półfinałowy. Nie chcę nazwać rzeczy po imieniu, że odpuszczał, bo to są sportowcy z kwikości.
Coś takiego gdzieś powiedział, zdaje się w wywiadzie, że no chyba dobrze knujecie, że my już tak za ostro to tutaj woleliśmy nie ruszać.
Czy gdzieś tego po prostu nie było, że jak przegramy, to się nic nie dzieje, mamy to trzecie miejsce po prostu i tyle. No, samopoczucie pewnie byłoby lepsze, żeby wygrać i Falubas faktycznie powinien wygrać nawet bez nikiego Pedersena, biorąc pod uwagę cały układ, jak ten mecz się ułożył, czyli plus 10 po sześciu wyścigach. No ale z drugiej strony tak teraz już, jak już te emocje opadły, no to faktycznie, tu się nic nie wydarzyło, my więcej dyskutujemy o tym, jak to wszystko będzie wyglądać w półfinale bez Pedersena, a to, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, za czas jakiś nikt nie będzie o tym pamiętał.
Najważniejsze, że po tym feralnym zdarzeniu z pierwszego wyścigu reszta drużyny ukończyła mecz cało i zdrowo, a wcale tak nie musiało być, patrząc na to, co się wydarzyło w wypadku Doyle-Protasiewicz, bo tam też centymetry decydowały o tym, że Piotr...
Że dwóch minęło Piotra
tak jest,
Protasiewicza.
Że Piotr wyszedł cało...
Tam dosłownie wszyscy wstali przed nami, tak złapali się za głowy, za twarz. Jezus Maria, widać było
taka prawda,
przerażenie.
Taka prawda, więc tak powiedział Maciej, no. Pewnie warunki torowe, bo widać było, że ten tor się zmienił. Patryk Dudek robi 3-2-3 i potem 2-0. Piotr Protasiewicz też mogło z niego ujść powietrze i pewne rzeczy też się dzieją podświadomie. Zawodnik może chcieć się mobilizować, a w obliczu różnych zdarzeń torowych, obserwacji wypadków dosłownie w przenośni kolegów z drużyny, no gdzieś może ten mały hamulec być zaciągany w sytuacji, kiedy no tak naprawdę czy my przegramy 46-44, czy wygramy, to tylko w kategoriach, nie wiem, prestiżu, jakiegoś takiego właśnie honoru, albo nie wiem, poczucia, że ojej, jesteśmy jedną z dwóch drużyn, która tylko przegrała na motoarenie.
Chociaż zapisy kontraktowe?
A zapisy kontraktowe jedno, a niektórzy kibice pisali siara w Toruniu ze Spadkowiczem przegrać.
Ale no Spadkowicz, zgoda, najsłabsza drużyna, zgoda, ale jak popatrzymy na nazwiska i nie wiem, i sondaże przedsezonowe, to przecież Toruń nadstawialiśmy gdzieś tam wysoko w tabeli, to oni po prostu sezonem pokazali, że są słabi, ale tak naprawdę nie są słabi, no bo przecież Doyle, Iversen, Holta, Holderowie u siebie, no to nie są jacyś kelnerzy sportowi czy żużlowi. Chociaż jakby
wyniki
sezonu.
Nie?
No, ale też się zgodzę ze stwierdzeniem, że jeżeli prowadzi się w meczu żużlowym 10 punktami, nieważne czy u siebie, czy na wyjeździe z kimkolwiek, gdziekolwiek, to już takie wyniki teoretycznie powinno się jakby dowozić. Ale mówię, atmosfera czy duch był taki, że nie robimy nic za wszelką cenę. Mamy w perspektywie, Torunianie kończą sezon, a my przecież mamy najważniejsze mecze sezonu i myślę, że taka filozofia przyświecała w drugiej części meczu. Wygrać oczywiście zawsze się chce, ale nie za wszelką cenę.
Dobra, runda zakończona, Falubas trzeci, 8 zwycięstw, 6 porażek, 5 porażek z czołówką, z zespołami z pierwszej czwórki. Jak tak człowiek spojrzy na te wyniki, to tak sobie myśli, kurczę, koniec rundy zasadniczej, to ten Falubas jest, jest taki mocny. Pół sezonu chyba się zastanawialiśmy, jak silny jest ten Falubas, jak mocny, jak, gdzie on może zajść w tych playoffach. Jak wy podsumujecie właśnie ten statystyczny wynik i w ogóle obraz tego zespołu, tak? No jednak z tą czołówką, z Wrocławiem u siebie na wyjeździe, z Lesznem u siebie na wyjeździe, z Częstochową, też tak niewiarygodnie według mnie wysoko przegraliśmy w Włókniarzu. Co z tym Falubasem w takim razie? Czy plan minimum wykonany, tak? No plan... Ale czy to jest zadowalające, co ten Falubas pojechał tak naprawdę dla ciebie, Kamil, z punktu widzenia gościa z klubu?
No tak, plan został wykonany. Styl też uważam, że dobry. No bo dobrze, no przegraliśmy z Wrocławiem 44-46 u siebie. Przegraliśmy 43-47 z Lesznem, a taki Wrocław przegrywa z Lesznem u siebie 35-55, tak? Tak jakby pierwszoligowiec jechał z ekstraligowcem. Więc no dzisiaj porażki z Unią Leszno nie są niczym, co może dziwić i ujmować tej naszej drużynie, bo przegrywają praktycznie wszyscy poza Gorzowem.
To jest dopiero paradoks swoją drogą.
Wrocław no, też jest silny. My odnieśliśmy spektakularne zwycięstwa w Grudziądzu, w Gorzowie, w Lublinie i to jest to, co jest na pewno wartością dodaną i należy na plus temu zespołowi zapisać, choć w każdym z tych zwycięstw swój wyraźny wkład miał Niki Pedersen, którego teraz będzie nam brakowało, ale pewnie za chwileczkę jeszcze i o tym porozmawiamy, więc my jesteśmy zadowoleni z tej części sezonu, bo tak jak powiedział redaktor prowadzący, plan został wykonany. Trzeba było być w playoffie i to nie jest tak, że się wślizgnęliśmy jakimś ostatnim meczem, jednym punktem i tak dalej. Tak naprawdę ten playoff w cudzysłowie groził nam praktycznie od początku sezonu i widać było z układu
tabeli. Po tej porażce w Częstochowie to już tak łydki drżeć zaczęły delikatnie.
A potem zwycięstwie w Grudziądzu przestały drżeć. Więc tak jak mówiliśmy, plan został wykonany, ocenimy to wszystko po playoffach, my się teraz mobilizujemy, aby ciężkie chwile, no bo wypada jeden z liderów. Ta drużyna jest, że tak powiem, jej trudno jest o jakieś spektakularne zwycięstwa, no bo jeszcze ci juniorzy, którzy świetnie sobie radzą, coraz lepiej w zawodach młodzieżowych, w DMPJ-ach czy w młodzieżowych mistrzostwach Polski Par Klubowych, jeszcze nie dokładają do podstawowej piątki seniorów tyle punktów, co jakby...
Znaczy, to nie jest ta klasa jak czołowi juniorzy tak z Leszna czy z Wrocławia
tak
na przykład.
Jest. Tak właśnie do tego zmierzam. Więc tym bardziej trudno się tej drużynie wygrywa, jeżeli ciężar spoczywa na piątce czy powiedzmy na czwórce zawodników, bo że albo jeden może wypaść, bo kontuzja, albo jeden ma jakiś słabszy dzień.
Chociaż tak miało być. Mamy pięciu, niech pojadą równo, nie muszą po 15 każdy, tylko po dyszce.
Zgadza się. No i właśnie ten mechanizm, czy ta filozofia zbudowanego składu zawiodła nas tam, gdzie chcieliśmy, czyli do play-offu.
Okej, a Piotr Łotasiewicz wczoraj powiedział, spójrzcie na tabelę, tam jest odpowiedź. My jesteśmy na trzecim miejscu i to jest nasza siła, czy to znaczy, że nie mamy co szukać wyżej?
Nie, ja bym interpretował to w ten sposób, że na ten moment, czyli po rundzie zasadniczej, my jesteśmy słabsi od Wrocławia i Leszna, natomiast żużel to taka bardzo ciekawa dyscyplina, gdzie ciągu przyczynowo-skutkowego może nie, że nie ma, ale bardzo często go nie ma i we wrześniu ja się zgadzam z taką tezą, którą często też podkreślają żużlowcy, że półfinały to taki wyświechtany slogan, to zupełnie nowa karta, nowe rozdanie, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że tak jest. Pamiętajmy sezony 2016-2017, Faluba skończył rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. Jak się skończyło bodajże czwartym miejscem i trzecim, byliśmy niezadowoleni, nie było finału, przegrywaliśmy bodajże z Toruniem i z Lesznem. Ja kupuję taką tezę, żeby teraz z trzeciego miejsca zaatakować. Ja sobie tak myślę o tych porażkach, o których ty mówiłeś i tak sobie myślę, że mimo wszystko ta drużyna, nawet jak przegrywała, poza chyba jednym meczem, pokazywała charakter. Nigdzie nie było jakichś batów. Myślę, że taka bezradność była w Częstochowie pod Jasną Górą. Tak jak sobie próbuję przypomnieć, bo wszystkie mecze obserwowałem, to tam było coś takiego, że kurczę, nie wiemy, co się dzieje. Tam ta historia z tym torem, sugestie, że komisarz nic nie robił, gospodarze zrobili taki tor, że my nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ale było takie, miałem wrażenie, bezradne rozkładanie rąk. Nawet w Lesznie, gdy Falubas także przegrał, to jednak była walka. Te porażki, które Falubas zanotował, to one były w większości przypadków na styku. Porażka u siebie z Unią Leszno, no wiadomo, mecz do wygrania. Mecz z Wrocławiem u siebie, też dla mnie taki jeden wielki znak zapytania, co z tym torem, czy to było już takie Adam Skórnik Niski próbował cokolwiek robić w kontekście półfinałów i tak dalej, dlatego ja myślę, że ta drużyna, to o czym Kamil też mówi, ona ma jeszcze rezerwy. Juniorzy, czy to jest klucz? Myślę, że w dużej mierze tak, bo wiem, że to jest niepopularna teza, ale tu ja zauważam progres i we wrześniu w tych czterech meczach, jeśli Krakowiak, Pawliczak i Tonder by te kilka punkcików pourywali tym mocniejszym, to my byśmy bardzo chcieli...
Tylko, że my mamy prawdziwych mocarzy juniorów naprzeciwko siebie. I tu się obawiam, że ten dystans, o którym mówiliśmy, to jest jednak za daleko ciągle.
Zgadza się i mimo wszystko to jest na razie banał, że oni będą lepsi, ale nie zdziwiłbym się, gdyby w tych pojedynczych wyścigach, bo to jest 30 wyścigów półfinału i 30 finału ewentualnie, tak? To tak naprawdę to są tylko 4 mecze. Jeżeli ta forma i pewność takiego Krakowiaka byłaby zbudowana właśnie na te wrześniowe mecze, to kto wie, ja bym tego nie wykluczał.
Słuchajcie, jak dużym osłabieniem jest brak Nikiego Pedersena generalnie? Bo Niki miał sezon do pewnego momentu bardzo dobry. Ostatnie mecze już takie bardzo dobre nie były. Jak widzicie tą dziurę po nim? Jak to jest duże osłabienie? Oczywiście za chwilkę dojdziemy do tego, a co nam Martin Smoliński da zamiast Nikiego Pedersena, tak?
No właśnie, to jakby trzeba...
Gdzie tu wielki znak zapytania postawimy i powiemy, tak, czort wie.
No, na pewno jest to osłabienie i to nie ma w ogóle dwóch zdań, bo Niki jest to żużlowiec doświadczony. Mimo, że nie robił tak wielkich punktów w tym sezonie, jak chociażby w ubiegłym w Tarnowie, to punktował wydatnie. Chociażby te mecze wyjazdowe, zwycięskie, o których też już mówiliśmy, no bez punktów Nikiego by mogły nie być zwycięskie. U siebie też miewał wzloty i upadki, no ale jest to zawodnik zaprawiony w bojach o najwyższą stawkę, o najtwardsze rywalizacje, więc tutaj w playoffach by się na pewno przydał. Dzisiaj go nie ma, nie będzie.
Czy to jest dziura nie do zasypania, że tak w cudzysłowie powiem?
No i teraz dochodzimy do drugiej części tego Martina. Pytania, tak? Jeżeli tutaj Martin Smoliński go zastąpi, bo jakby ten Radom Skórnicki jest już z nim w stałym kontakcie od wczoraj i tutaj wszystko jakby jest pod kontrolą, aczkolwiek są pewne problemy czy kolizje związane z jego terminarzem startów na długim torze.
No i Grand Prix chyba też jest, tak?
No
on
tak,
jest
dziką kartę.
No, no tak, no ale to tak samo dotyczy to, nie wiem, Waculika, czy Wofindena, czy Janowskiego.
Ale ten problem z długim torem jest teraz przy okazji tego meczu niedzielnego?
On miał to dokładnie posprawdzać, bo na jakby drugą część dnia, czy na wieczór jest jeszcze umówiony trener Skórnicki na rozmowę z Martinem, bo on, Martin, no, nie licząc już się z tym, że będzie startował w Polsce, on jest sprzętowo przygotowany, mentalnie, wolicjonalnie, jak najbardziej chce, pasuje mu, żadnych tułników nie ma, tylko jest kwestia terminarza w zawodach na długim torze, bo nie dość, że on startuje w tym cyklu Grand Prix na długim torze, gdzie broni tytuł mistrza świata, to jeszcze dokooptował sobie cykl zawodów drużynowych. I teraz on bada w Federacji Niemieckiej możliwość...
Jak się wycofać,
tak,
rozumiem,
jest,
tak?
Tak jest.
Po prostu.
Co też pokazuje, że on właśnie chce tutaj jakby i pomóc drużynie, i umówmy się, dla niego taki występ w playoffach w polskiej lidze jest też ogromną szansą na sprawdzenie się i na podniesienie swojej wartości na rynku polskim.
Słuchaj, no, będziecie musieli proste. Coś zapłacić za to po prostu?
Nie, to nie o to chodzi. Nie, to nie o to chodzi, tylko chodzi o dzisiaj on, to jest bardzo ambitny chłopak, bardzo usportowiony. Ja pamiętam go i stawiam też prawie, że za wzór z jego pobytu na obozach zimowych naszych w Szklarskiej Porębie w Norweskiej Dolinie, że on jest świetnym narciarzem zjazdowym, świetnym narciarzem biegowym, świetnie zorganizowany, dobrze odżywiający się, zdyscyplinowany, więc on przyjeżdżał na te...
Ale szansy nikt mu nie dał, ale no, w Alubazie.
No, ale też takie sobie nakreśliliśmy role i cele.
Wiem.
Także tutaj...
Się zgodził,
tak jest, tak jest. No, że będzie strażakiem na wypadek, jak komuś się coś stanie. No i w drugim sezonie, że tak powiem, takiej roli Smolińskiego, bo przecież cały sezon 2018 też miał taką rolę w zespole. No nadszedł ten moment niestety na nieszczęściu kolegi i też wiedzieliśmy, że dopiero w sytuacji, kiedy albo Pedersen, albo Jepsen Jensen odniosą, nie daj Boże, kontuzję, będzie mógł wejść Smoliński, no bo on nie może wejść za Polaka, no bo uwarunkowanie regulaminowe. Więc nadszedł ten moment. I to jest moment sprawdzenia się Martina. On faktycznie ma teraz dziką kartę na Grand Prix, nazwijmy to normalnym torze w Teterow. No ale tak powiedzieliśmy, jedą też inni zawodnicy i tutaj jakby nie to jest problemem. Problemem jest to, czy on może przyjechać na przykład w czwartek i potrenować, bo wtorek, środa my mamy zawody drużynowych mistrzostw polskich juniorów, także w zasadzie zostaje czwartek. Pytanie, co z niedzielą? On jeszcze ten terminarz w tej Federacji Niemieckiej sprawdza. No i jeżeli będą tylko takie możliwości jakby jego regulaminowe, czy jego wewnętrznych niemieckich uwarunkowań, na pewno nam pomoże. On chce, on jest przygotowany, tylko kwestia jakby formalnego uwolnienia się od pewnych spraw.
Czyli ja rozumiem, że są dwa znaki zapytania, jeżeli mogę wtrącić. Po pierwsze, czy on w ogóle przyjedzie tutaj potrenować, a wchodzi w grę tylko czwartek, no bo wiadomo, Grand Prix, piątek, sobota odpadają. I czy w ogóle on przyjedzie na mecz ligowy, tak?
Bo, to chyba jest nawet ważniejsze pytanie, tak? Bo nawet jak nie potrenuje, to jak przyjedzie,
ale dzisiaj,
to będzie plus.
Dzisiaj mamy dopiero poniedziałek. Jesteśmy, nie wiem, 24 godziny po meczu w Toruniu, w tych nowych okolicznościach. I na pewno jutro we wtorek będziemy wszystko wiedzieli. Więc on też musi pewne rzeczy posprawdzać, pouzgadniać. Jest o tyle...
Ale jest szansa, czy nie, tak
jest,
naprawdę?
Tak, jak najbardziej. Ja na to oceniam bardziej na tak niż na nie. Z tego względu, że Martin ma dość mocną, czy bardzo mocną pozycję w Federacji Niemieckiej jako ten taki ambasador dyscypliny jakby na całe Niemcy. On tam jest naprawdę osobowością, więc on dobrze żyje z federacją, czy chce żyć z federacją, a ona z nim. Także no tutaj jesteśmy optymistami i mówię, no potrzebujemy jeszcze, nie wiem, pół dnia, żeby powiedzieć coś autorytatywnie.
To Maciej teraz. Pedersen, Asmoliński, o tak to skrócę.
Znaczy nie, w ogóle nie ma o czym gadać. Nicky Pedersen, mimo że te ostatnie mecze były, nazwijmy to takie sobie, biorąc pod uwagę jego klasę, przecież to trzykrotny mistrz świata i ten początek miał rewelacyjny, to jednak pamiętajmy, że to jest cały czas czołówka, 12 bodajże średnia Ekstraligi, ponad 2 punkty, a więc tu nie ma o czym dyskutować. Martin Smoliński, zakładam, że jednak będzie ten pozytywny scenariusz i on się tutaj pojawi, to ja jednak mimo wszystko martwię się, że on może przyjechać tutaj z marszu. Biorąc pod uwagę nawet tę jego klasę sportową, ambicję, to, że on jest doświadczonym żużlowcem, to jednak tak sobie myślę, że na te półfinałowe mecze jego tutaj dawno nie było. No, fajnie by było, gdyby on tutaj się po prostu jakoś przetarł, ale z drugiej strony też sobie tak teraz to tłumaczę i szybko analizuję to, co Kamil mówił. No często jest tak, że z marszu czasami żużlowcy przyjeżdżają i robią lepsze wyniki niż po kilku godzinnych jakichś sesjach treningowych, gdzie wiadomo, w czwartek tor może być zupełnie inny niż w niedzielę, to wszyscy o tym doskonale wiemy i dlatego tutaj dla mnie to wszystko jest obudowane takim jednym wielkim znakiem zapytania, bo nikt nie wie, co ten Smoliński może tutaj zaprezentować. My możemy mieć tylko pewne argumenty, wobec których możemy opierać jakąś tezę, że będzie dobrze, ale wcale tak dobrze być nie musi. Ciekaw jestem też, jak on będzie ustawiony w składzie. Czy on będzie jako to uzupełnienie dziesiątka, dwunastka, czy może Adam Skórnicki coś takiego wykombinuje, że da mu ten handicap w postaci czerwonego kasku na przykład pod numerem 11, ale to sobie teraz tak dywaguje, bo jeżeli wypada nam ten mocny lider Nicky Pedersen, to tu się otwierają pewne, takie bym powiedział, taktyczne furtki, no ale to już pytanie do Adama Skórnickiego, jak on to wszystko zorganizuje, bo no ja zakładam, że my cały czas jednak nie będziemy tutaj płakać, że nie ma Pedersena, tylko my myślimy o tym, żeby awansować do finału po prostu i tyle. Tak?
A my jesteśmy, mówię, raptem dobę po meczu w Toruniu, więc może...
No a raptem 6 dób przed meczem półfinałowym.
To może
tak?
No też trener Skórnicki musi to wszystko sobie przeanalizować i
myślę,
ułożyć
się
w głowie
coś tam.
W tej nowej sytuacji. Może zrobimy dogrywki w czwartek i wtedy będziemy wiedzieli coś więcej.
Znaczy niesamowicie ten sezon przyspieszył swoją drogą. Mnie zadziwia ten lipiec wolny w polskiej Ekstralidze, bo wszyscy jeżdżą, Szwecja jeździ, różne turnieje, u nas jest wolne, a nagle bach, 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 koniec sezonu.
Chyba działacze tak chcieli, wspólnicy Ekstraligi.
I jeszcze
tak?
Wrzesień.
A żużlowcy chcieli, czy nie?
To trzeba żużlowców zapytać. Szczerze mówiąc, nie analizowałem tego w ten sposób, ale, jakby,
już
ale jeżeli już ten temat poruszamy, bo to jest temat ciekawy, ja pamiętam właśnie na posiedzeniu jakby wspólników, czy szefów, czy dyrektorów, zwał jak zwał, klubów na posiedzeniu Ekstraligi, taką dyskusję dobre 5 lat temu i faktycznie, tak jak powiedziałeś, Jacku, kluby w pewnym sensie o to wnioskowały, bo statystycznie i historycznie patrząc, gdy bywały mecze w lipcu, kluby mocno odczuwały to na frekwencji, a co za tym idzie, na przychodach z biletu. Z tego względu, że statystycznie lipiec jest bardzo wakacyjny w Polsce dla przeciętnego naszego obywatela, czyli naszego kibica, czyli naszego klienta i faktycznie patrząc na dane historyczne, frekwencje na stadionach były gorsze niż w czerwcu, w sierpniu, w maju, we wrześniu, jakkolwiek. początek. Lipiec zawsze był najgorszy. Sierpień już nie, co ciekawe. No i gdzieś tam taką decyzję kiedyś podjęto. Poza tym też Ekstraliga wyszła z założenia, bo owszem, jest lipiec wolny, to powiedzmy 4 tygodnie, ale to są tak naprawdę daty rezerwowe dla meczów, gdyby się jakieś spotkania z powodów pogodowych nie odbyły w kwietniu, maju, czerwcu. Więc to też taki bufor jest tam gdzieś tam potrzebny. To, że z niego się nie korzysta, bo akurat mecze dochodzą do skutku, to dobrze, ale nigdy nie mamy gwarancji, że tak właśnie będzie. Więc no taka jest jakby geneza tego wszystkiego, no i kalendarz jest jaki jest.
No dobrze, to szybka piłka w takim razie, bo wiecie, jak to w radiu, czas goni i tak dalej, nie jest z gumy. Falubas nie jest faworytem meczów ze Spartą Wrocław w takim razie bez tego Pedersena?
Czy nie byłby nawet, gdyby był Nicky Pedersen, moim zdaniem. Ja tak uważam, że jednak ten wczorajszy mecz gdzieś tam chowam sobie do szafy. Tam jest też dla mnie zbyt dużo zagadek, ta porażka ze Spartą. Ja nie sądzę, żeby tu raptem Maciej Janowski, który wczoraj był kompletnie bezradny, raptem zapomniał, jak się jeździ, czy Taj Wofinden, czy Czugunów, który raptem zdobywał jeden punkt.
Czy teza między wierszami redaktora Noskowicza jest taka, że oni celowo przegrali, żeby na Falubas spaść, bo Falubas nie ma Pedersena, więc będzie łatwiejszy?
Może nazwijmy to tak ładnie. Taka, w terminologii jest takie słowo sportowe bardzo często używane, że determinacja. Może nie było takiej determinacji, bo wiadomo, że pieniądze są na torze, ale wydaje mi się, że nikt celowo nie chciał, nie szarpał się, żeby to pierwsze miejsce mieć, a poza tym no Unia Leszno to jednak wciąż jest siła rażenia nieprawdopodobna. Natomiast nie, no ja myślę, że wrocławianie to jest jednak naprawdę szalenie mocna ekipa, też wyświechtanego sloganu używam, ale nie patrzyłbym, nie spoglądałbym na ten mecz 35-55 w kontekście tego, że a to teraz Sparta jest słaba absolutnie.
No nie, osiem meczów z rzędu bodajże wygrali przed tym spotkaniem. Od maja byli niepokonani, o ile dobrze to wszystko po kolei tak.
Tak, dlatego nie chcę tutaj stosować jakichś takich tez, że odcinamy grubą kreską rundę zasadniczą, bo wiadomo, że to są punkty odniesienia dla nas, te 14 meczów rundy zasadniczej.
I
na
jednak
tej bazie
coś tam pokazują. Tak?
No oczywiście. Natomiast,
no bo co ma być punktem odniesienia rundy zasadniczej?
No tak, tak. No ale jeżeli przyjmiemy, że Sparta przegrywa 35-55, no to teraz Sparta powinna być gdzieś na dnie tabeli albo walczyć o playoffy. To jest jednak drużyna, która zajęła drugie miejsce i miała szansę przed ostatnią kolejką na pozycję numer jeden i to bardzo dużo mówi, dlatego nie wierzę raptem w jakąś obniżkę formy drastyczną Macieja Janowskiego i kolegów. Sparta teraz będzie faworytem
i ma tych juniorów, o których Kamil mówił, tak?
Ale bardzo dobrze, że będzie faworytem, uważam. Niech sobie będą faworytami. Ja myślę, że były te mecze, przypominałem te lata, gdy Falubas wygrywał rundę zasadniczą i Zielonogórzanie byli faworytami i mieli te mecze rewanżowe półfinałowe w Zielonej Górze i nie odrabialiśmy tych strat. Może teraz, jak się ta kolej odwróci, to będzie korzystniej, czort wie. No, bardzo by było fajnie, gdyby tak było.
A panie Kamilu, jak silna jest Sparta w takim razie dla pana?
Znaczy, po pierwsze uważam, że wczorajszy wynik Wrocław-Leszno 35-55 to jest bardziej oznaka siły Leszna niż słabości Wrocławia. Po prostu Leszno ma zbilansowaną, kapitalną drużynę, 5 super mocnych seniorów, mimo że tam Jarek Hampel nie zapunktował. Do tego no, fenomenalny duet juniorski i jest siódemka, gdzie nie ma gdzie szpilki.
A mogę się wtrącić, to o co chodziło w Gorzowie w takim razie Unii Leszno?
No, nie wiem,
że
o co chodziło.
Że ten piekielnie silny zespół z Gorzowem.
Ale nigdzie nie ma, nikt nie jest jakby maszyną do wygrywania. No
Unia Leszno wydaje się, że jest.
No tak, ale mimo wszystko to też są ludzie, a nie roboty. Więc jakby wracając do pierwotnej myśli, bardziej siła Leszna niż Wrocławia. Po drugie, zgodzę się z Maciejem, że jeżeli medialnie, marketingowo, nie wiem, wizerunkowo, dziennikarsko, kibicowsko Wrocław jest postrzegany i ma być faworytem tego półfinału, to niech tak będzie, faktycznie. Niech sobie będą faworytem. A ja uważam, że ten dwumecz nie ma faworyta, bo gdybyśmy my dzisiaj mieli w parze Unię Leszno, to powiedział, choćby jakby miejsce zatrudnienia czy wykonywane obowiązki by mi nie mogły na to nie pozwolić, że jednak Leszno jest faworytem tego dwumeczu. No ale na nasze szczęście nie my mamy Leszno w półfinale. Notabene jestem ciekaw, jak sobie Częstochowa poradzi, bo też może być różnie, bo to są, dobra, punkty odniesienia, runda zasadnicza, ale playoffy, półfinał to są inne wyzwania, inne rozdanie i inna determinacja, właśnie, czyli też ważne słowo, o którym powiedział Maciej. Więc niech sobie medialnie Wrocław będzie faworytem. Ja uważam, że ten półfinał nie ma faworyta. My jedziemy pierwszy mecz u siebie, wygrajmy go, a potem niech się dzieje wola niebios,
ale to jest zdanie,
niebios i nie tylko w rewanżu.
To jest według mnie optymistyczne założenie, że nie ma tutaj faworyta, zwłaszcza, że sam mówiłeś, juniorzy, doszliśmy wszyscy do wniosku, juniorzy jednak słabsi od wrocławskich, bo tam jak masz Drabika, to masz, już możesz uznać, że para jest świetna.
Liszka też przecież.
Liszka u nas zaszalał po prostu.
Ale lepiej już nie pojedzie.
Dobra. Nie. Poza tym nie masz nikiego Pedersena, więc jesteś osłabiony w dwóch formacjach niejako. To na czym budujesz ten optymizm, że tu nie ma faworyta? Bo jeszcze raz mówię, uznaję, że to jest optymistyczne założenie.
Na czym buduję? No, buduję na Waculiku, buduję na Dudku, buduję na Protasiewiczu, buduję na coraz lepiej jeżdżącym Jensenie, buduję na mających progres, to co też powiedział Maciej juniorach, i buduję na tym, że wierzę głęboko, że Martin Smoliński jest w stanie zdobyć, nie wiem, 6-7 punktów, a to jest taki pułap, który myślę, żeby wszystkich satysfakcjonował i mógłby pozwolić drużynie odnieść kilkupunktowe zwycięstwo, które w bilansie dwóch meczów może być kluczowe. I buduje na swoim torze, na swoich kibicach, na bycie gospodarzem i na determinacji.
Zwróćmy uwagę, że Falubas przegrał ze Spartą 44-46 przy 4 punktach, o ile dobrze pamiętam, Pedersena i 4 Protasiewicza. Czyli,
tak jest.
Czyli dwójka z tej piątki mocnych liderów zdobyła 8 punktów, a cały zespół zdobył 44. I arytmetycznie patrząc, to nam bardzo dużo mówi, że mimo tej porażki jednak... Cały czas podkreślam, że są te rezerwy, o których tutaj wielokrotnie mówimy. Dlatego no, ja się trzymałbym też tego, że te parametry osobowościowe w postaci tych żużlowców, których Kamil wymienił, plus ci nasi juniorzy, w których ja być może jakoś tak irracjonalnie, ale jednak wierzę, bo cały czas mam wrażenie, że jest progres, że te DMPJ-ty, ja wiem, że tego nie można porównywać, ale to objeżdżenie i tak dalej, że to w końcu gdzieś nastąpi to odzwierciedlenie w tym poważnym ekstraligowym ściganiu. No i nazwijmy rzecz po imieniu, Martin Smoliński, no to chyba taki kluczyk jest, jakby on tutaj zaszalał.
Za 6-7 punktów biorę w ciemno, tak naprawdę powiedziawszy Smolińskiego.
Ja też.
Tak, nie?
I absolutnie nie daję gwarancji, że tak będzie. To może to jest pobożne życzenie, może jakieś takie, nie wiem, marzenie, ale no, z drugiej czy z trzeciej strony my mówimy o zawodniku, który zdobył ostatnio 7 punktów w Grand Prix Challenge. No to dlaczego miałby
miał pecha,
7 nie zrobić w Ekstralidze? My mówimy o zawodniku, który jeździ w lidze szwedzkiej, o zawodniku, który ma w swojej historii triumf w turnieju Grand Prix, więc przy dobrym dopasowaniu sprzętu jeździecko, pamiętajmy, we Wrocławiu w ubiegłym roku na Speedway of Nations w jednym z dniu bodajże zdobył 14 czy tam 12 punktów, wygrywając, nie wiem, z Lindgrenem, Sajfudinowem, bodajże Pawlickim, także
on ma papiery, to my się zgadzamy, tylko że my niewiele o nim wiemy po prostu.
No, oczywiście. I można z jednej strony powiedzieć, że jest to troszkę kot w worku, bo jest, a z drugiej strony, jak mnie redaktor prowadzący pyta, na czym budujemy optymizm, no to na tym, no, na
nie
czym
wiem,
trzeba,
nie? Wiem, czy Kamil Kawicki jest urzędowym optymistą, czy dzisiaj piękny poniedziałek, więc słoneczko zaświeciło, więc on też tak nam świeci, ale jest tak pozytywnie nastawiony, że no, to niesamowite, że ja zaraz uwierzę, że będzie wspaniale i pięknie półfinale.
Też, żeby studzić, żadnego hurra optymizmu nie ma. Jest wielki szacunek do Betardu Sparty, bo to jest, tak jak powiedzieliście, bardzo silna drużyna, ale nie zgodzę się, że musi być faworytem. Medialnie niech to tak brzmi. Ja uważam, że ten dwumecz nie ma faworyta, my jedziemy po swoje. Jak awansujemy do wielkiego finału, będzie przecudownie. Jak będziemy walczyć o brąz, też plan sezonu zostanie wykonany i to, co najważniejsze, zielonogórska drużyna Stelmet Faluba z Zielona Góra wróciła na należne sobie miejsce, czyli miejsce w pierwszej czwórce, walkę o najwyższe cele, miejsce w rundzie finałowej, to czego nie było w poprzednim sezonie, a playoffy to już jest, mówię, nowe rozdanie. Dzisiaj, powiedzmy, faworytem do tytułu mistrza Polski jest Unia Leszno, bo punkt odniesienia jedyny, jaki może być, czyli runda zasadnicza, na to wskazuje. Powiedzmy, jest murowanym, ale niegwarantowanym też faworytem, bo też różnie może być.
Ja myślałem, że Falubas ma za cel awans do finału. Tak sobie...
No to powiedziałem, że jak awansujemy, będzie przepięknie.
Mówiłeś, że cel został zrealizowany z bezpośrednio.
Znaczy, na tym etapie, aha, że cel na rundę zasadniczym to jest awans do playoffu, a potem wiadomo, że w półfinale celem jest awans do finału, no bo po co inaczej człowiek jechał, tak? Czy drużyna jechała. Więc tak, chcemy wywalczyć wielki finał, a jak będzie, to zobaczymy, to jest sport.
Dziękuję serdecznie na dzisiaj w każdym razie. Za chwilkę w dogrywce w dalszym ciągu Żużel. Dziękuję panom.
Dziękujemy.
Dzięki.